studiu jest obecny profesor Janusz Wróbel, Instytut Pamięci Narodowej w Łodzi. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panie profesorze, chciałabym porozmawiać o tak zwanych dzieciach Andersa. Dokładnie 70 lat temu, 1 listopada, Nowa Zelandia przyjęła grupę kilkuset polskich dzieci ofiar sowieckich deportacji. Ale tych deportacji i tych dzieci rozjechanych po całym właściwie świecie było znacznie więcej.
Tak, oczywiście. W 1942 roku w dwóch kwalach, wiosną i latem, wyjechało ze Związku Sowieckiego wraz z armią generała Andersa około 40 tysięcy cywilów. Z tego połowa, około 20 tysięcy, to były właśnie dzieci. Dzieci i młodzież do 18 roku życia.
Panie profesorze, skąd te dzieci i młodzież wzięły się w armii Andersa?
No, ich tragiczna historia rozpoczęła się w zasadzie w 1939 roku, z chwilą najazdu sowieckiego na Polskę, zaczętego 17 września. Tereny Polski Wschodniej, tak zwane Kresy Wschodnie, zostały okupowane przez Związek Sowiecki, który w późniejszym okresie dokonał formalnej, z punktu widzenia państwa sowieckiego, aneksji tych terenów do Związku Sowieckiego. Potem nastąpiły masowe deportacje ludności polskiej w głąb Związku Sowieckiego. Historycy szacują obecnie, że około 500 000 Polaków z Kresów Wschodnich została wysiedlona w głąb Związku Sowieckiego, na Syberię, na północ europejskiej części Związku Sowieckiego i do Kazachstanu. Wysiedlono całe rodziny, a więc nie tylko dorosłych, ale również dzieci, nawet niemowlęta. Stąd też ogromna liczba cywilnych Polaków znalazła się w głębi Związku Sowieckiego w niezwykle tragicznej sytuacji. Sama deportacja odbywała się często w niezwykle trudnych warunkach klimatycznych, między innymi w lutym 1940 roku, w czasie trwania niezwykle surowej, ostrej zimy. Dzieci, także niemowlęta, wywożono wówczas w bydlęcych, w towarowych wagonach, często tysiące kilometrów od miejsca zamieszkania. Wiele osób zmarło już podczas transportu. Natomiast w miejscu zamieszkania, w miejscu zsyłki, zmuszano Polaków do przymusowej pracy i te trudne, niesłychanie warunki życia odbijały się również na położeniu najmłodszych, czyli dzieci i młodzieży. Panował tam głód, niezwykle trudne warunki mieszkaniowe. Często były to zwykłe baraki, co oczywiście powodowało ogromną umieralność nie tylko dorosłych, ale również dzieci. Szczególnie tragiczny był los sierot, czyli dzieci, których rodzice zmarli w czasie zesłania. One często pozbawione były zupełnie jakiejkolwiek opieki. I taka sytuacja trwała aż do połowy 1941 roku, kiedy to zmieniła się sytuacja geopolityczna w Europie i Stalin, który był najlepszym do tej pory sojusznikiem Hitlera, sam został przez Hitlera zaatakowany. I to otworzyło drogę do porozumienia między rządem polskim na uchodźstwie, rządem generała Sikorskiego, a rządem sowieckim. I rzeczywiście takie porozumienie nastąpiło w końcu lipca 1941 roku. Po dosyć długich rokowaniach na terenie Londynu przy pośrednictwie brytyjskim wówczas zawarto tak zwany układ Sikorski-Majski. Majski to ambasador sowiecki w Londynie. I na mocy tego porozumienia Związek Sowiecki jakby wycofał się z tej współpracy z Hitlerem. Formalnie uznał państwo polskie za nadal istniejące. Zgodził się nawiązać stosunki dyplomatyczne z rządem generała Sikorskiego i za tym poszły również bardzo konkretne decyzje dotyczące tych Polaków, którzy byli wywiezieni w głąb Związku Sowieckiego. Otóż zapadła decyzja o formowaniu Armii Polskiej w Związku Sowieckim, ale przede wszystkim nastąpiła decyzja o tak zwanej amnestii. Mówię tak zwanej, ponieważ ci Polacy nie byli przecież niczemu winni, nie byli skazani. Natomiast ta amnestia miała objąć wszystkich obywateli polskich, którzy byli wywiezieni, uwięzieni w łagrach czy w miejscu zesłania. Stali się teraz na powrót wolnymi ludźmi, obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej. No i powstał problem, co dalej.
No właśnie, bo tak przypuszczam, że pewnie i tak nie do wszystkich dotarła taka wiadomość. Pewnie sporo osób też zmarło, próbując dotrzeć do tej armii Andersa. Właśnie tutaj się zastanawiam nad sytuacją Andersa wtedy, bo z jednej strony obywatele, którzy mogli się stać żołnierzami, ale właśnie sporo też ludności cywilnej i w tym tych dzieci, tak?
Właśnie, to powstał problem zarówno wojska, ponieważ tworzyła się ta armia, więc młodzi mężczyźni w wieku poborowym byli zobowiązani wstąpić do tego wojska, więc oni masowo nadciągali na Powołże, tam gdzie były punkty formowania Armii Polskiej w Związku Sowieckim pod dowództwem generała Andersa. Natomiast no, powstał problem, co dalej z ludnością cywilną, która została uwolniona, ale nadal znajdowała się w niezwykle trudnych warunkach bytowych. Na szczęście powstała ambasada polska w Związku Sowieckim, kierowana przez profesora Stanisława Kota, i ona zaczęła tworzyć sieć delegatur na terenie Związku Sowieckiego, które miały zająć się opieką nad ludnością cywilną, i rzeczywiście tą opiekę starały się w miarę swoich możliwości te delegatury objąć polską ludność. Ale bardzo wielu cywilnych Polaków starało się dotrzeć do obozowisk Armii Polskiej, bo tam przecież byli ich ojcowie, bracia, synowie, więc ta ludność cywilna, często znajdująca się w niezwykle ciężkiej sytuacji materialnej, dążyła do tych obozów i tam się skupiała wokół tych obozów, częściowo karmiona z tych racji żywnościowych, które otrzymywała armia. Tu trzeba stwierdzić, że sytuacja w Związku Sowieckim, który sam uginał się pod ciężarem agresji niemieckiej, była niezwykle, niezwykle trudna, więc nie tylko sytuacja Polaków była ciężka, ale w ogóle ludności Związku Sowieckiego, i w tych warunkach no, położenie Polaków było tym bardziej ciężkie.
No właśnie, czytałam, że sytuacja była trudna, że nawet żołnierze i tak głodowymi porcjami dzielili się jeszcze z ludnością cywilną.
Tak, ponieważ Armia Polska wzrastała szybciej niż następowała zgoda strony sowieckiej na rozwój liczebny, więc te liczby porcji tak zwanych żołnierskich, które otrzymywała Armia Polska, były mniejsze niż liczba żołnierzy, a poza tym ci żołnierze no, starali się dzielić tymi porcjami żołnierskimi z ludnością cywilną, co oczywiście powodowało taki ogólny niedostatek.
Do ewakuacji doszło po to, żeby ocalić te i Armię Polską, i ludność cywilną?
Tak, to była niezwykle skomplikowana sprawa, także polityczna. Armia Polska powstawała po to, żeby u boku Armii Sowieckiej walczyć z Niemcami i od wschodu wkroczyć po zwycięskiej wojnie na tereny Polski. Taki był zamiar generała Sikorskiego, który zawierał, w momencie gdy zawierał ten układ z ambasadorem Majskim w Londynie w końcu lipca 1941 roku. Niestety ta współpraca ze stroną sowiecką nie układała się dobrze. Od początku no, powstał problem oficerów polskich, których strona polska nie mogła się doliczyć. Prawda? Wiedziano, że w sowieckich obozach znajdowało się kilkadziesiąt tysięcy oficerów polskich i oni powinni trafić do tego formującego się Wojska Polskiego. Tymczasem ci oficerowie nie przybywali. Powstawały różnego rodzaju właśnie domysły, co się z nimi stało. Potem w 1943 roku dowiedziano się wreszcie, że zostali przez Sowietów zamordowani, ale już wtedy, w 1941-1942 roku, ta kwestia była bardzo poważną kwestią sporną między Sowietami a Polakami. Stalin w rozmowach z Andersem Sikorskim mówił, że ci Polacy się gdzieś tam rozbiegli, wyjechali do Mandżurii, co oczywiście było zwykłym wykrętem, więc już ta kwestia była bardzo poważnym zgrzytem w tych stosunkach polsko-sowieckich. Kolejna sprawa to była sprawa granic powojennej Polski. Związek Sowiecki twierdził, że te Kresy Wschodnie które do spółki z Niemcami zagarnął w 1939 roku, że one na zawsze pozostaną w granicach Związku Sowieckiego. Oczywiście strona polska tego przyjąć nie chciała. I kolejna sprawa to związana już bezpośrednio z Armią Polską. Związek Sowiecki i Stalin osobiście dążyli do tego, żeby ta armia, zanim w całości zostanie zorganizowana, poszczególne jej oddziały zostały skierowane bezpośrednio na front. Generał Anders nie chciał się na to zgodzić, obawiając się, że poszczególne oddziały w tych warunkach toczącej się wojny zostaną szybko zniszczone i cały ten dorobek tworzenia Armii Polskiej zostanie po prostu zaprzepaszczony. A więc stał na stanowisku, że Armia Polska najpierw musi się w całości sformować i dopiero później znajdzie się na froncie. Widzimy tu, że tych punktów zapalnych, kontrowersyjnych w tych stosunkach było bardzo wiele, a do tego dochodziły jeszcze kwestie ogólnie międzynarodowe. Otóż Brytyjczycy na przykład byli zainteresowani również w ewakuacji Armii Polskiej, starając się uzyskać siły zbrojne do ochrony Bliskiego Wschodu, źródeł ropy naftowej zagrożonych wówczas przez Niemcy. Sam generał Anders również nie wierzył, że Związek Sowiecki oprze się agresji niemieckiej, więc sądził, że lepiej będzie tę armię wycofać z jego granic. I to wszystko złożyło się na tą decyzję, która została zrealizowana właśnie wiosną i latem 1942 roku o ewakuacji armii Andersa na Bliski Wschód.
No właśnie, można powiedzieć, że dla tych dzieci Andersa ta Persja to dopiero pierwszy przystanek, tak?
Tak, Iran, czyli dawniej Persja, to był pierwszy przystanek. Armia Andersa została ewakuowana łącznie z tak zwanymi rodzinami wojskowymi, bo tu, gdy toczyły się już konkretne rozmowy o wyjściu armii Andersa ze Związku Sowieckiego, to stanęła kwestia rodzin wojskowych, tych, które były skupione przy Wojsku Polskim. I Sowieci, i Brytyjczycy się w końcu na to zgodzili, że również poza wojskiem wyjechały te rodziny wojskowe. Ogólna liczba ewakuowanych żołnierzy i cywilów to było około 115 tysięcy, z tego około 40 tysięcy to byli właśnie cywile, kobiety, głównie starsi mężczyźni i właśnie dzieci. I ewakuowano ich przez Morze Kaspijskie głównie do Iranu i następnie skupiono w obozach przeważnie wokół Teheranu, gdzie w takich wielkich cywilnych obozach pod namiotami przyszło wegetować początkowo kilkudziesięciu tysiącom polskich cywilów.
Co stało się dalej? Jak potoczyły się losy tych dzieci?
Iran nie mógł być takim stałym miejscem zamieszkania dla tych kilkudziesięciu tysięcy ludzi. Stanowili oni zresztą spore obciążenie gospodarcze dla tego biednego wówczas kraju. Poza tym Iran był sam zagrożony, ponieważ cały Bliski Wschód znalazł się jakby w kleszczach niemieckiej ofensywy. Musimy pamiętać, że w 1942 roku ofensywa niemiecka sięgała Kaukazu. Po przekroczeniu Kaukazu wojska niemieckie mogłyby się znaleźć właśnie na Bliskim Wschodzie. Poza tym wojska generała Rommela niemieckie były w trakcie ofensywy w Afryce i zbliżały się do kanału Suezkiego, więc te kleszcze niemieckie jakby zaciskały się nad Bliskim Wschodem i oczywiście lepiej byłoby, gdyby cywile stamtąd zostali ewakuowani jak najszybciej. Armia oczywiście miała zostać i rzeczywiście została najpierw w Iraku, potem w Palestynie. Natomiast w Iranie drogi cywilów i wojskowych się rozeszły. Właśnie wojskowi zostali, natomiast powstały różnego rodzaju plany czy pomysły, co zrobić z tymi 40 tysiącami kobiet, dzieci i starszych mężczyzn.